Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiątego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie powiemy o brzydocie współczesnej architektury sakralnej. Tym razem przedstawimy opinię dwóch ekspertów. Kardynała Gianfranca Ravasiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury oraz szwajcarskiego architekta Maria Botty. Powiemy też o nietypowym pomyśle brytyjskiego episkopatu na umocnienie w katolikach ich religijnej tożsamości. Na zakończenie kolejna audycja księdza profesora Marka Storowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Na audiencjach prywatnych papież przyjął 18 biskupów ze Stanów Zjednoczonych, przybyłych w ramach wizyty Ad Limina Apostolorum z prowincji kościelnych Chicago oraz Indianapolis. Trzech z nich należy do amerykańskiej Polonii. Są to urodzony w Polsce chicagowski biskup pomocniczy Andrzej Piotr Wypych oraz dwaj rodowici Amerykanie polskiego pochodzenia – Thomas John Paprocki i Dale Joseph Melczek, będący ordynariuszami diecezji Springfield w stanie Illinois i Gary w stanie Indiana.
Kardynał nominat Karl Becker weźmie jednak udział w najbliższym konsystorzu. Poinformował o tym on sam papieską rozgłośnie. Tydzień temu watykański rzecznik mówił o trudnościach zdrowotnych prawie 84-letniego niemieckiego jezuity. Ksiądz Federico Lombardi stwierdził wtedy, że cieszący się zaufaniem papieża teolog z Uniwersytetu Gregoriańskiego przyjmie kapelusz kardynalski na uroczystości prywatnej w późniejszym terminie. Przeszkody te już nie istnieją i dlatego ksiądz Becker znajdzie się w gronie 22 nominatów. Dwudniowe uroczystości watykańskie rozpoczną się za tydzień dniem refleksji i modlitwy całego kolegium kardynalskiego. Natomiast następnego dnia zaplanowana jest Eucharystia, w czasie której Benedykt XVI wręczy insygnia kardynalskie.
Nie odpowiada prawdzie wysunięty wczoraj w prasie zarzut, jakoby Bank Watykański nie współpracował z włoskimi władzami w dochodzeniach dotyczących przypadków prania brudnych pieniędzy. Wypowiedziało się w tej sprawie biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
W oświadczeniu zwrócono uwagę, że autorka artykułu w postkomunistycznym dzienniku Lunita powtarza po raz kolejny zarzuty już dawno wyjaśnione. Nie można mówić o milczeniu Watykanu, skoro Instytut Dzieł Religijnych już w latach 2006-2007 zdecydowanie zobowiązał się weryfikować podejrzane transakcje swych klientów. Uprzedził tym o kilka lat odnośne watykańskie normy prawne z końca 2010 roku. Bank Watykański stale współpracował z władzami Włoch, udzielając im informacji jeszcze przed utworzeniem w Watykanie Urzędu Nadzoru Informacji Finansowej. Współpracę tę w oficjalnych włoskich dokumentach określano jako gruntowną i udzielaną w porę. Wśród nieścisłości w artykule z Unita biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wymienia też określenie prezesa IOR Ettore Gotti Tedeschiego i dyrektora generalnego Paolo Ciprianiego jako oskarżonych. Przypomina, że nigdy nie zostali obwinieni, zatem można mówić tylko o prowadzeniu co do nich dochodzenia.
Dodajmy, że wczorajszy artykuł w Lunita ukazał się jako zapowiedź wieczornego programu telewizyjnego z tego samego cyklu, którym przed dwoma tygodniami wykorzystano poufne listy byłego sekretarza gubernatoratu państwa watykańskiego, arcybiskupa Carlo Mari Vigano. Do poruszonej tam sprawy nieprawidłowości zarządzania w Watykanie nawiązał przedwczoraj wicedyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas prezentacji papieskiego orędzia wielkopostnego, ojciec Ciro Benedettini przyznał, że ludzie Kościoła często nie stają na wysokości zadań i są niekonsekwentni. Wszyscy grzeszymy, powiedział pasjonista. Jan Paweł II niejednokrotnie prosił o przebaczenie naszych grzechów.
Dziś ostatni dzień obrad sympozjum ku uleczeniu i odnowie, jakie odbywa się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim z udziałem przedstawicieli episkopatów i zakonów z całego świata. Dzisiejszy temat to refleksja moralna i teologiczna nad rzeczywistością nadużyć seksualnych w Kościele, także w kontekście specyfiki kulturowej poszczególnych kontynentów. Prezentowane są ponadto konkretne inicjatywy na rzecz zapobiegania i zwalczania pedofilii. Natomiast wśród osób poproszonych o podsumowanie i wnioski końcowe całego spotkania znalazła się ambasador Hanna Suchocka.
Z kolei z wczorajszego dnia obrad media wydobyły na pierwszy plan finansowe koszty skandalu pedofilii wśród duchowieństwa. W samych Stanach Zjednoczonych chodzi o niebagatelną sumę ponad 2 miliardów dolarów. Liczbę ofiar nadużyć ocenia się tam na 100 tysięcy.
O innym wymiarze kosztów zgorszenia mówił natomiast arcybiskup Fernando Filoni podczas wczorajszej mszy dla uczestników rzymskiego sympozjum. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów zwrócił uwagę, że skandale, które wstrząsnęły współczesnym kościołem, to wynik braku czujności jego pasterzy, a także rozgrywającej się duchowej walki o obecność Boga w świecie, której znakiem są kapłani. Arcybiskup Filoni zaznaczył także potrzebę pokory, by Kościół mógł się oczyścić i wiarygodnie podjąć nową ewangelizację.
Purpurat z Centralnej Afryki będzie w tym roku głosić wielkopostne rekolekcje dla papieża i kurii rzymskiej. Rozpoczną się one w niedzielę 26 lutego wieczorem i potrwają do 3 marca. Na ten czas zostanie zawieszona wszelka działalność papieska. Na swego kaznodzieję Benedykt XVI wybrał tym razem kardynała Laurenta Monsengwo Pasinie, metropolitę Kinszasy, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, jednego z najbardziej krwawych zakątków ziemi. Kardynał Pasinia od lat występuje w obronie pokoju. Ostatnio nie zawahał się na przykład zakwestionować wyników wyborów powszechnych, które w jego przekonaniu zostały sfałszowane. 72-letni kongijski purpurat był przewodniczącym instytucji zrzeszającej wszystkie afrykańskie episkopaty. W 2008 roku na synodzie biskupów o Słowie Bożym pełnił rolę sekretarza specjalnego. Na poprzednim konsystorzu Benedykt XVI włączył go w poczet kardynałów.
Będzie miała format karty kredytowej i zostanie wydana w milionach egzemplarzy. Chodzi o kartę wiary promowaną przez episkopat Anglii i Walii. Jest to inicjatywa mająca na celu przypominanie na co dzień wiernym, kim są. Nosimy w kieszeni różne karty. Każda z nich zawiera jakąś cząstkę naszej tożsamości. Czemu jedna z nich nie miałaby przypominać wiernym o ich katolickiej tożsamości i o obowiązku świadectwa Ewangelii, uważa biskup Kieran Connery z Brighton, cytowany przez Corriere della Sera.
Na awersie angielskiej karty wiary ma widnieć cytat z błogosławionego Johna Henry'ego Newmana o misji, do której wezwany jest każdy wierzący. Na odwrocie jej właściciel może podpisać katolickie zobowiązanie do udzielenia się radością z poznania Chrystusa, do modlitwy, regularnego przystępowania do sakramentów, miłości bliźniego, mądrego korzystania z otrzymanych talentów oraz do przebaczania. Karta zawiera też prośbę, by w razie konieczności wezwać do jej posiadacza księdza katolickiego. Jednak cała idea wykracza poza takie sytuacje awaryjne. Ma umocnić tożsamość katolików, którzy często kryją się ze swą wiarą w środowisku obojętnym albo wręcz wrogim chrześcijaństwu i religii. Ma, niczym karta kredytowa czy bankowa, przypomnieć mu, co ma wiarę.
Skąd te szkaradne kościoły? Dwugłos kardynała Ravaziego i architekta Maria Botty. Wielki architekt Frank Lloyd Wright mawiał, że lekarz może pogrzebać swoje błędy. Architektowi pozostaje jedynie zasugerować swym klientom, by obsadzili nieudany budynek winoroślą. Myślę, że niektórzy biskupi powinni się dziś zająć uprawą winorośli, by zasłonić to, co zostało wybudowane ostatnimi laty, uważa kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Kultury. W jego przekonaniu wiele nowych kościołów przypomina sakralny garaż, w którym zaparkowano Boga, a wiernych porozstawiano w równe rzędy. Inne mają postać ezoterycznych pomieszczeń, ponurych i pozbawionych światła. Jeszcze inne to zwykłe sale kongresowe, którymi mogliby się ewentualnie zadowolić protestanci czy wyznawcy judaizmu, a zatem religii, w których przestrzeń sakralną wypełnia słowo i muzyka. Katolicyzm natomiast, jak zauważa kardynał Ravasi, potrzebuje znaków i obrazów oraz stałych elementów przestrzeni sakralnej, takich jak ołtarz, tabernakulum, chrzcielnica czy kaplice. Szef watykańskiej dykasterii wyjaśnia bowiem, że liturgia katolicka jest w pewnym sensie teatralna, ma swój rytm i akty, posługuje się barwami, strojami i grą świateł. Bóg nie zostaje tu bowiem sprowadzony do jakiegoś miejsca, lecz jest obecnością, która przejawia się w sposób epifaniczny, jako objawienie. Stąd liturgia, jak mówił już święty Augustyn, ma być chrystofanią, swoistym spektaklem objawiającym Chrystusa. W katolicyzmie bowiem obecność i wyobrażenie nie stoją w opozycji, a wymiar horyzontalny musi się harmonijnie łączyć z wymiarem wertykalnym. Harmonia musi być podstawową cechą każdej katolickiej świątyni, podkreśla kardynał Ravasi. W dzisiejszych warunkach utrudnia to fakt, że architekci projektujący kościoły bardzo często nie uwzględniają w ogóle sakralnego wyposażenia wnętrz. Zostawiają to proboszczom, a ci nierzadko sięgają po kicz. W ten sposób harmonia zostaje rozbita, bo ołtarz w kościele to bynajmniej nie drugorzędny dodatek, podkreśla kardynał Ravasi. W jego przekonaniu ostatecznie i tak każdy budynek sakralny weryfikuje się w czasie liturgii. O kondycji współczesnej architektury sakralnej szef papieskiej Rady do Spraw Kultury rozmawiał z Mariem Bottą, jednym z najbardziej wziętych dziś projektantów na świecie. Szwajcarski architekt broni dokonań swoich kolegów. Przyznaje, że nowe kościoły są dziś często okazją do eksperymentów. Niektóre rzeczywiście wyglądają jak garaż i odbiegają od prostoty, która cechowała chrześcijańską architekturę przez 2000 lecia. Ale dzieje się tak, gdyż ten, kto zamawia projekt świątyni, nie potrafi jasno sformułować swoich oczekiwań, podkreśla Mario Botta. W jego przekonaniu na kształt dzisiejszych świątyń ma również wpływ chaos współczesnych miast. Europejskie miasta były najbardziej inteligentnym, najbardziej wrażliwym i najświetlejszym modelem organizacji ludzkiej społeczności. Miały swoje centrum i granice, stanowiły pewną całość. Dziś miasta posiadają wiele center i nie mają granic. Tym niemniej Kościół nadal pozostaje w mentalności wielu ludzi punktem centralnym. Tytułem przykładu Botta wspomina o swym pierwszym zamówieniu sakralnym. Chodziło tu o odbudowanie małego kościółka w górach, który został zniszczony przez lawinę. Nie mogłem zrozumieć, po co im ten kościół na odludziu. Górale tymczasem twierdzili, że bez tego kościółka ich rozsiane po górach domy i chaty nie mają swego centrum, opowiada szwajcarski architekt. Tak powstał pierwszy z jego kościołów. Jak wyznaje, do dziś projektuje je najchętniej, bo stawiają przed architektem wielkie wyzwania. Musi bowiem połączyć niebo z ziemią, posługując się światłem. Musi jasno oddzielić sakrum od profanum, a przy tym umiejętnie rozwiązać problem progu, czyli miejsca, w którym ze świata przechodzi się do przestrzeni sakralnej. Ostatecznym sprawdzianem są odczucia wiernych. Jeśli ktoś mi mówi, że w moim kościele dobrze się modli, znaczy to, że jako architekt nie zawiodłem, mówi Mario Botta. W jego przekonaniu cała architektura ma coś z sakralności. Jej pierwszym aktem nie jest bowiem położenie kamienia na kamieniu, lecz kamienia na ziemi. A dzięki temu natura staje się kulturą, powiedział Mario Botta w dialogu z kardynałem Gianfrankiem Ravasim na temat współczesnej architektury sakralnej. Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
Zwierzęta znakami prawd wiary w bajecznym świecie apokryfów. Ludzie starożytni chętnie czytali Stary Testament i Nowy Testament, ale Biblia nie zawsze dostarczała im wiadomości, które chcieli mieć. Nie zawsze też ją rozumieli, a chcieli przecież zgłębić jej treść. A że myśleli obrazami, obrazami też starali się rozwiązać swoje trudności treściowe i teologiczne. Tak powstaje bogaty i barwny świat apokryfów dotyczący ksiąg zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Ludzie myśleli obrazami, więc szukali wyrażenia prawdy wiary poprzez symbole, szczególnie wzięte ze świata proroków. W Biblii mamy bogaty świat symboli, także zwierzęcych, jak na przykład u Ezechiela w Starym Testamencie czy w Apokalipsie w Nowym. Stąd też po pierwsze próbowali wyjaśnić symbole, jak na przykład czterech zwierząt u Ezechiela. Te cztery zwierzęta odczytano w świecie chrześcijańskim jako symbole czterech ewangelistów. Wąż to oczywiście ten, który skusił prarodziców do grzechu. Nie dziwimy się, że w apokryfach to właśnie wąż opowiadał o stworzeniu i upadku aniołów i swojej niecnej działalności na świecie, począwszy od Ewy. A ponadto bogaty świat symboli biblijnych zwierząt wykorzystano do budowy nowych opowiadań symbolicznych. Ludzie starożytni szukali wyjaśnienia świata współczesnego, skąd wzięło się zło człowieka i dzikość zwierząt, a szukali odpowiedzi w Biblii. Bóg stworzył człowieka dobrym, żył w harmonii ze światem zwierzęcym, potem zaś wszystko się urwało. To człowiek był winny, człowiek skuszony przez węża. Bawne opowiadania apokryfów próbują opowiedzieć to, co Biblia wyraziła krótko w trzech rozdziałach. Opowiadają o świecie raju, o grzechu i losie prarodziców z niego wypędzonych. I snują refleksję o winie człowieka, której skutki cierpią oni. To dzięki człowiekowi zwierzęta stały się dzikie i tę dzikość on dziś musi znosić. Ale nadejdzie epoka mesjańska, kiedy jak u Izajasza zwierzęta znowu będą żyły w pełnej harmonii z człowiekiem, jak pokazują księgi sybilińskie. Ta epoka nadchodzi. Aby ona jednak mogła nadejść, Chrystus posłał swoich apostołów, aby nauczali na całym świecie, a naukę swoją potwierdzali cudami. A że dzieje apostolskie nie przynoszą żadnych wiadomości, a równocześnie nawet dalekie kraje przyjmują Chrystusa, zbliża się Królestwo Mesjańskie, którego znakiem będzie harmonijne współżycie ludzi i zwierząt. Apokryficzne dzieje apostolskie lubują się w takich właśnie historiach o zwierzętach posłusznych człowiekowi, które nie tylko są mu posłuszne, z nim rozmawiają i nawet służą mu jako posłańcy. I w końcu Ewangelia. Tak wiele rzeczy w nich brak. Na przykład jakie było życie Maryi, jak wyglądało Boże Narodzenie, co robił Jezus jako dziecko, jak wędrował do Egiptu i co w nim robił. Jezus narodził się w szopie, a Izajasz mówi, że wół i osioł poznały swego Pana. Gdzie? Oczywiście wół i osioł znajdowały się w szopie w chwili narodzenia Jezusa. I w ten sposób te dwa zwierzaki znalazły się w naszej szopce. Wędrując do Egiptu, Jezus musiał przebyć długą drogę przez dziką pustynię, pełną niebezpiecznych i dzikich zwierząt. Ale przecież mówi psalm, na lwa srogiego bez obawy siądziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz. A więc Jezus wędrował przez pustynię w orszaku dzikich zwierząt, a nawet smoków, które mu służyły i oddawały cześć. W Egipcie i w Nazarecie jako dziecko dokonywał różnych cudów, okazując swoją moc i potęgę. Na przykład udowadniał, że jest Bogiem, gdy ulepił z gliny ptaszki i dał im życie tak, że uleciały w niebiosach. Dla ludzi, którym trudno było uwierzyć, że Wszechmogący mógł się narodzić jako dziecko, te cuda miały utwierdzać ich wiarę. Dziś czytamy te wszystkie opowiadania z uśmiechem, bo nie rozumiemy ich sensu. Poprzez obrazy, także te z udziałem zwierząt, nasi ojcowie starali się zrozumieć trudne prawdy wiary. A przecież jak bardzo dalekie są te nieraz groteskowe teksty od opowiadań Biblii. Stąd też nigdy nie należy mylić i mieszać Biblii i apokryfów. Apokryfy nie przynoszą nam ani wielkich, ani szczególnie pięknych tekstów o zwierzętach. Niemniej jednak wprowadzają nas w sposób myślenia chrześcijan starożytnych.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Marka Starowiejskiego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.